żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej odpowiadają na Państwa pytania w sprawie restrykcji, spraw związanych z właściwym także zabezpieczeniem, ochroną swojego zdrowia przed koronawirusem. Witam serdecznie naszych gości, pana pułkownika Marka Pietrzaka, rzecznika prasowego z dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, panią szeregową Anetę Trzcińską, magistra pielęgniarstwa, wykładowcę Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, żołnierza 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej i panią Katarzynę Wiejak, psychologa w dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej. Witam Państwa bardzo serdecznie, szczęść Boże.
Witamy również.
Za chwilę także telefony od słuchaczy Radia Maryja, ale coraz częściej nadsyłane są do nas także pytania od tych osób, które nie mogą się dodzwonić drogą mailową, więc sięgnę po takie pytania. Pierwsze z nich, czy dobrze myślę, że maseczkę można uprać także mydłem, zostawiając ją także namydloną na jakiś czas, potem jeszcze wypłukać w gorącej wodzie i uprasować? To pierwsze pytanie. I drugie pytanie od pani Krystyny z Warszawy. Czy maseczka z origami, z ręcznika papierowego, która ma dwie warstwy, nie potrzebuje już jakiegoś wkładu z filtrem? W prezentowanym filmie dostępnym w internecie, filmie instruktażowym, jest wykonana z samego ręcznika. Chciałam się upewnić, czy to wystarczy. Myślę, że pani Aneta Trzcińska. Pani Aneto.
Tak, jeżeli chodzi o pranie maseczki wielorazowego użytku, to no, mówiliśmy, że te detergenty, których na co dzień stosujemy, czyli mydło, płyn do płukania, płyn do prania, płyn do mycia naczyń, najskuteczniej usuwają ewentualnie koronawirusa, który miałby się na tej maseczce pojawić, ponieważ posiada on tłuszczową otoczkę, która jest rozpuszczana przez te detergenty. Mydło jest lepszym środkiem niż środki do dezynfekcji, jakiekolwiek inne środki, więc tutaj pranie maseczki mydłem to jest bardzo dobry sposób na to, żeby mieć pewność, że ta maseczka została dobrze oczyszczona. Pozostawienie mydła na maseczce przez jakiś czas podobnie będzie działało. Wystarczy tutaj uprać. Zalanie wrzątkiem też pomaga, ale przede wszystkim woda i mydło, woda i płyn do płukania, do prania, czy tam ten płyn do mycia naczyń, który jest dobrym detergentem i wiemy, że też bardzo dobrze tłuszcz usuwa, więc tutaj te środki są najlepsze. Jeżeli chodzi o maseczkę z papierowego ręcznika, tak naprawdę bardziej bym to potraktowała jako hobby typu origami, bo ten papier bardzo krótko będzie spełniał swoją rolę, o ile w ogóle będzie spełniał. Po pierwsze, nie będzie przylegał do twarzy w taki sposób, w jaki powinien przylegać. Maseczka, żeby była skuteczna, powinna być szczelna, czyli dopasowana do twarzy. Nie powinno być żadnych szczelin w okolicach nosa, oczu i także przy uszach, przy policzkach. No ten papier bardzo szybko stanie się wilgotny. To jest dosłownie 5-10 minut naszego oddechu, kiedy ten papier zawilgotnieje i on zupełnie nie będzie chronił. Za chwilę się przedziurawi, przetarga i no niestety, no rzeczywiście jest to sposób na złożenie maseczki, ale na pewno nie z ręcznika papierowego, ponieważ on nie będzie spełniał swojej roli.
Pani Katarzyna Wiejak, psycholog w dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej, w serwisie informacyjnym tuż przed naszym spotkaniem informowaliśmy o podjętej akcji przez fundację działającą dla seniorów, Fundację Adaptacja, która wyszła z inicjatywą w Trójmieście, zapukaj do sąsiada. Niestety, proszę pani, coraz częściej mamy do czynienia z sytuacjami, że z różnego rodzaju okoliczności, często zdrowotnych, podeszłego wieku, nasi seniorzy umierają samotnie w swoich mieszkaniach, stąd konieczność budzenia wrażliwości społecznej na tych, którzy mieszkają najbliżej nas, w naszych klatkach schodowych, w naszych sąsiedztwach, abyśmy z racji na pewne restrykcje nie pozbyli się tej jakże bardzo potrzebnej wrażliwości na drugiego człowieka.
Dokładnie, ja myślę, że pamiętajmy o tym, że o ile na co dzień może nas zaniepokoić, że nie widzimy starszej osoby, tak, która mieszka w naszej okolicy, o tyle teraz no jest to zupełnie naturalne, że jej nie widzimy, bo ona nie wychodzi. Więc to my musimy się zainteresować, czy u takiej osoby wszystko w porządku, czy nie potrzebuje czegoś. Więc rzeczywiście tutaj starajmy się sami wychodzić z taką inicjatywą zainteresowania, zapukać raz na jakiś czas. Nie musimy się przecież kontaktować bezpośrednio, wystarczy, że taka osoba, my się odsuniemy od drzwi, ta osoba nam te drzwi otworzy, zapytamy, czy czegoś nie potrzebuje, czy u niej wszystko w porządku. Jeśli mamy kontakt telefoniczny do takiej osoby, warto co najmniej raz na kilka dni zatelefonować, zainteresować się po prostu z takiej ludzkiej, zwykłej życzliwości. Czy na pewno u naszych sąsiadów wszystko jest w porządku i szczególnie, tak jak tu ksiądz mówi, szczególnie u tych starszych osób, gdzie no z racji wieku niestety nie tylko nawet samej choroby koronawirusa, ale z racji wieku, no może się tak zdarzyć, że ta osoba po prostu odejdzie w tych dniach. To tutaj rzeczywiście zainteresujmy się, bo no taka nasza wrażliwość społeczna powinna być tym większa teraz w tym okresie.
Pan pułkownik Marek Pietrzak i za chwilę już telefony od słuchaczy. Panie pułkowniku, otwarte lasy, otwarte plaże, otwarte mola, otwarte parki, a my przypominamy, że pomimo tego, że te przestrzenie zostały dla nas otwarte, one w dalszym ciągu są naznaczone pewnymi restrykcjami i obostrzeniami.
Tak, dokładnie. Wczoraj miałem taki telefon od znajomego z województwa zachodniopomorskiego, ze Szczecina dokładnie, który po prostu zadzwonił do mnie rozemocjonowany i powiedział: Marek, zróbmy coś z tym, bo ludzie wylegli na ulicę, bo młodzież wyległa na ulicę. Nastolatkowie wyszli i gromadzą się, a przecież oni wrócą do swoich domów, wrócą do swoich rodziców, wrócą do swoich dziadków, do osób, które są potencjalnie w grupie takiego większego ryzyka. Zróbmy coś z tym, doinformujmy tych ludzi, że to odmrożenie tych restrykcji, no po to, żeby korzystać z tego po prostu mądrzej, żeby nagle nie odbiło nam się to przysłowiową czkawką. Więc apelujemy do wszystkich, jesteśmy jeszcze ciągle w stanie naprawdę podwyższonego zagrożenia. Świadomie korzystajmy z tego delikatnego odmrożenia. Dalej obowiązują maseczki, obowiązuje jeszcze duża liczba restrykcji, obostrzeń. Nie dajmy tutaj się ponieść takiemu hura optymizmowi. Wytrwajmy jeszcze chwilę, żeby nie doszło do powrotu, powiedzmy, tej fali zachorowań. Przed chwilą tutaj jeszcze było powiedziane o lasach. Nie wiem, czy wszyscy są świadomi, ale właśnie w tej chwili od poniedziałku, a dzisiaj już praktycznie wysłaliśmy żołnierzy do działań, do wsparcia strażaków w Biebrzańskim Parku Narodowym. Susza, no podobno taka, której nie było jeszcze nigdy albo dawno nie było w kwietniu, powoduje, że ściółka w lasach jest bardzo sucha, zagrożenie pożarowe jest duże. My już teraz widząc horyzont, można powiedzieć, nowego kryzysu, jeszcze nie zakończyliśmy wsparcia i walki z COVID-em, a już się okazuje, że susza przygotowuje nam kolejne niespodzianki. Dzisiaj nasi żołnierze walczą ze strażakami, z pożarami olbrzymimi jednego z największych parków narodowych. Za chwilę może być tak w lasach, więc bądźmy świadomi, rozważni i uważajmy na to, co robimy, tak aby nie doszło do kolejnych sytuacji kryzysowych, z którymi będziemy musieli walczyć.
Bardzo dziękuję, panie pułkowniku. Rozpoczynamy przyjmowanie telefonów od słuchaczy Radia Maryja. Myślę, że numery telefonów są państwu doskonale znane. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Rafał z tej strony.
Witamy, panie Rafale, proszę bardzo.
Pytanie mam takie, ponieważ pracuję na kopalni ze Śląska, dzwonię dziennie przez 24 godziny na dobę, przez bramę główną przewija się no setki osób, prawda, bo trzeba wchodzić i wychodzić do pracy. Jest taka sytuacja, że są pierwsze drzwi przed bramą, one są automatycznie otwierane, czyli na fotokomórkę rozsuwane. Następne drzwi są już ręczne, czyli trzeba brać za każdym razem te klamki do ręki, pociągnąć i wszystkie te restrykcje, które są, czyli maski, to wszystko, ta odległość między nami jest zachowana, natomiast za każdym razem wchodząc, wychodząc, te klamki dotykamy przez, tak jak mówię, 24 godziny na dobę. A tu jest mowa, żeby no, ostrożność zachować. Na plastiku, na metalu jest najwięcej jakby tego skupiska. No i co w tym momencie możemy zrobić jako ludzie, którzy no, mają pewne obawy, prawda, bo trzeba jednak tą kromkę dotykać. Czy to jest obowiązek jakby władz, którzy są na kopalni, jakby to te drzwi miały zrobić automatyczne, czy to po prostu jak to rozwiązać? O, może takie jest moje pytanie.
Dziękuję, panie Rafale, pozdrawiamy. Kto do pana Rafała z Jastrzębia Zdroju?
To znaczy tak, na pewno tego typu miejsca jak klamki, jak włączniki światła, jak jakieś miejsca, które, nie wiem, w komunikacji miejskiej, poręcze, to są miejsca, w których na pewno ten wirus ma prawo się gromadzić w większej ilości, dlatego że wiele osób go dotyka i potencjalnie może go dotknąć osoba, która jest zakażona i zostawić tam po prostu po sobie tego wirusa, a później kolejne osoby będą go roznosiły. Myśmy publikowali, ponieważ w ramach naszej operacji Odporna Wiosna również mamy taki cykl działań budowy świadomości społeczeństwa w zakresie tego, jak unikać koronawirusa, jak zapobiegać koronawirusowi. Nawet publikowaliśmy też taki film pod tytułem Pokaż łokieć wirusowi. To znaczy chodzi o to, żebyśmy wykonywali pewne czynności, które możemy oczywiście za pomocą łokcia. Łokieć, tutaj koleżanka Aneta kiedyś właśnie o tym mówiła, że łokieć jest taką częścią ciała, którą trudno raczej albo nawet niemożliwe, żebyśmy dotknęli do twarzy. Dłonią często dotykamy do twarzy i dlatego dłoń jest często właśnie tym roznosicielem tego wirusa albo miejscem, z którego się po prostu zakażamy tym wirusem, bo przenosimy ją z innych przedmiotów na dłoń, a potem z dłoni na twarz, do nosa, do oczu, do ust. Dlatego jeżeli możemy, to otwierajmy te drzwi chociażby właśnie łokciem. Oczywiście też widziałem tego typu działania, gdzie drzwi w niektórych instytucjach są po prostu otwarte na oścież i przechodzi się, powiedzmy, nie wiem, wewnątrz instytucji już pomiędzy pewnymi działami, nie dotykając klamek. To też wydaje się dobrym działaniem. No możemy tutaj odwoływać się do pracodawców, do tych, którzy organizują pracę, aby takie właśnie działania zastosowali, bo czasami walczyć właśnie z koronawirusem można tak prostymi rozwiązaniami. Poprzez po prostu otwarcie drzwi już w ten sposób nie dajemy kolejnego punktu do roznoszenia koronawirusa.
Dziękuję, panie pułkowniku. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Lucyna z Katowic.
Bardzo
proszę.
Ja mam
takie pytanie, właściwie zdaję sobie sprawę, że to może akurat nie na tą audycję pytanie, no ale jakoś nikt nie udziela odpowiedzi na to, ponieważ przez kilkanaście dni bodajże minister Łukasz Szumowski mówił, że maseczki są bardzo ważne, ale dla osób chorych, ja nie mówię o osobach chorych na koronawirusa, tylko powiedzmy gdzieś tam ktoś kaszle, kicha, a dla zdrowych to są niewłaściwe. Takie było użyte stwierdzenie, niewłaściwe. To ja bym chciała się dowiedzieć, co się zmieniło, że teraz one nie tylko są właściwe, ale są nawet konieczne. Nie będę rozwijała dalej tego tematu.
Tak,
jeszcze
jedno
też bym chciała wiedzieć i też zdaję sobie sprawę, że to jest jakby adresat powinien być inny. Czym się sugerowano, przyjmując 15 metrów na osobę, 15 metrów kwadratowych w kościołach? Bo jest tutaj dla mnie jakby brak logiki, że skoro 2 metry mają być między osobami z uwzględnieniem wszystkich tych środków ostrożności, rozumiem to, to mi to nijak nie pasuje, a trochę logiki jednak miałam. Jestem już osobą na emeryturze. No niestety nie pasuje mi to nijak.
Dziękuję, tak, pani Lucyno. Dwa wątki pomimo tych 15 metrów. Przypomnijmy także, te 2 metry w miejscach publicznych w dalszym ciągu obowiązują. Bardzo proszę naszych gości. Maseczki nie obowiązywały teraz, obowiązują dlaczego?
No takie pytanie padało już też wczoraj. Padało też w poprzednich dniach. Wczoraj tłumaczyłam tą sprawę, kiedy nie kazaliśmy wszystkim nosić maseczek, kiedy nie było to obowiązkowe, kiedy zakładanie maseczki było dobrowolne i nie trzeba było tych maseczek na ulicach nosić, to był czas, kiedy mieliśmy w Polsce pierwsze przypadki koronawirusa. kiedy ludzie nie potrafili się jeszcze obchodzić z maseczkami, kiedy był problem z dostępem do maseczek, ale nie było jeszcze tak wielu bezobjawowych nosicieli, czy nosicieli skąpoobjawowych, takich, po których na pierwszy wizus nie wiemy, że mogą mieć objawy koronawirusa, czy oni sami nie czują się źle, bo tych objawów nie mają, a są nosicielami. Liczba chorych zaczęła wzrastać, równocześnie zaczęła też wzrastać liczba nosicieli, którzy nie mają objawów. Stąd jest ryzyko przenoszenia koronawirusa przez osoby młode z dobrą odpornością, które nie wykazują objawów choroby i konieczność noszenia maseczki, żeby zabezpieczać się przed takimi osobami, czy żeby ta osoba, która jest nosicielem, no nie stanowiła zagrożenia dla osób, z którymi się spotyka. Jeżeli chodzi o 15 metrów kwadratowych, jeżeli pani narysuje sobie taki prostokąt, który będzie miał 15 metrów kwadratowych, zauważy pani, że tutaj ta odległość 2 metrów mniej więcej do pani będzie z boków tych prostokątów. Także no to jest ta bezpieczna odległość co najmniej 2 metrów od osoby, która nie wykazuje objawów infekcji, która nie kicha, nie kaszle. Jeżeli to robi, robi to w łokieć, czy zasłaniając usta chusteczką, czy w jakiś inny sposób. I osoba, która ma założoną na twarz maseczkę. 15 metrów kwadratowych to naprawdę nie jest dużo. Jeżeli korzysta pani z internetu, można zobaczyć, bo takie symulacje są zrobione, gdzie na asfalcie jest namalowany prostokąt, który ma właśnie powierzchnię 15 metrów kwadratowych i na środku staje człowiek. To nie jest duży metraż.
Dziękuję ślicznie. Pozdrawiamy panią Lucynę. Proszę bardzo. Radio Maryja. Halo.
Szczęść Boże. Proszę o odpowiedź na takie pytanie.
A kogo witamy i skąd telefon?
Anna z Lublina.
Witam pani Anno.
Dostałam informację telefoniczną od przychodni, od poradni geriatrycznej na temat testów, żeby podawać swoje dane. Czy takie testy, czy coś państwo wiecie na ten temat? Czy to jest po prostu jakiś fałsz? Poradnia geriatryczna proszą o dane i proponują testy na koronawirusa. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję pani Anno. Chyba przestrzegamy przed takimi działaniami. Bardzo proszę naszych gości.
Ja nie odpowiadałabym na telefony czy na zawiadomienia różnych firm, które wysyłają do nas zaproszenia czy dzwonią do nas, pozyskując nasz numer telefonu z jakichś niewiadomych źródeł i zapraszają nas na takie badanie. Takich akcji w tej chwili nie prowadzimy, nie wybieramy przypadkowo osób, którym moglibyśmy wykonać testy. Tym bardziej nie wiemy w ogóle, na czym mają polegać te testy, czy to są testy rzetelne, czy ktoś po prostu próbuje kogoś naciągać na jakieś zwykłe testy paskowe, które zupełnie pokazują coś zupełnie innego. Tak? Tutaj ktoś przyjdzie do nas z glukometrem, przy okazji splądruje nasze mieszkanie, okaże się, że z kropli krwi tak naprawdę poziom glikemii nam oznaczy, a nie wcale obecność koronawirusa. Więc no, nie słyszałam o takiej akcji, żeby ktoś dzwonił do kogoś na telefon, czy wysyłał do skrzynki pocztowej jakieś zawiadomienie, zaproszenie na to, żeby przyjść i wykonać sobie test w kierunku koronawirusa.
I uważajmy także na SMS-y, które do nas docierają, na różnego rodzaju maile, bo coraz więcej takich fałszywych informacji do nas dociera. Za nimi po prostu bardzo często są obecni oszuści i różnego rodzaju naciągacze. Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Tak, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Cześć Boże, witam Ojca.
Kogo witamy?
I gości szanownych. Proszę Państwa, może to nie akurat do Państwa pytanie, pewnie prędzej do lekarzy, do wirusologów. Jak to jest z tymi nosicielami tego wirusa? Jeśli oni są nosicielami bezobjawowymi, to jak długo oni będą tymi nosicielami? Czy to minie, czy tak to już będzie trwało? Szczęść Boże, dziękuję.
A jak pani na imię? No niestety nie dowiedzieliśmy się. Czy ktoś jest w stanie pomóc naszej słuchaczce?
O tym też mówiliśmy wczoraj, że prowadzono badania na 300 ozdrowieńcach, u których poziom wiremii oznaczano, czyli poziom wirusa, poziom przeciwciał, u których próbowano stwierdzić, no, ile tych przeciwciał wytworzyli, czy nabywają odporności, czy mogą jeszcze raz zachorować, czy mogą być nosicielami. Tutaj przy grupie zbadanych 300 osób bardzo ciężko jest powiedzieć, jak to wygląda, tym bardziej, że jesteśmy tak naprawdę na wczesnym etapie pandemii i prawdziwe dane będzie można podać dopiero wtedy, kiedy my przebadamy tych osób, kilkadziesiąt tysięcy, kilkaset tysięcy ozdrowieńców, bo z tych badań, które przeprowadzono na tych 300 osobach, niestety wynika, że część z tych osób, owszem, poziom przeciwciał ma bardzo wysoki, czyli wykazuje odporność. Kolejne grupy, ten poziom miały niski, a były też takie grupy ozdrowieńców, które, u których w ogóle tych przeciwciał nie stwierdzono. Więc po pierwsze jest to bardzo mała grupa, 300 osób, na której te badania do tej pory zostały przeprowadzone. Po drugie, no jest jeszcze za wcześnie, żeby móc tych ozdrowieńców badać, tym bardziej, że pandemia nadal panuje i tutaj no, nie jesteśmy w stanie powiedzieć, czy ta osoba nie została zarażona w trakcie, po przechorowaniu, czy ona miała przeciwciała, czy nie miała, czy wytworzyła odporność, więc jest jeszcze za wcześnie, żeby takie badania robić. No, myślę, że za kilka miesięcy będziemy w stanie na takie pytanie odpowiedzieć.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze.
Teraz i zawsze.
Bydgoszczy. Ja chciałam się zapytać właśnie o ten, dopytać jeszcze o ten mechanizm, co sprawia, jaki jest mechanizm, że ten wirus się tak zachowuje, że jedne osoby przychodzą bezobjawowo, czy jakby jest w ogóle nieszkodliwy dla tych osób, no tylko jest groźny dla tych, którzy się z tą osobą kontaktują, czyli jakby dla otoczenia, a drugie osoby przychodzą tak bardzo ciężko i jest jakby tak groźny, także ze skutkiem śmiertelnym. Jak to znaczy, chodzi mi, jakie są czynniki właśnie, że on się tak zachowuje i na przykład czy osoby, czasami jest tak, że osoby starsze mają też bardzo dobrą odporność, czasami nawet lepszą niż osoby młode, no dbają o siebie, uprawiają sport i tak dalej, są w świetnej kondycji, więc no, zastanawiam się, te czynniki mnie zastanawiają, co jest, jaki tu mechanizm działa, że jedne osoby jakby zupełnie niegroźny jest dla nich ten wirus, bezobjawowo go przechodzą, tylko są groźne dla otoczenia, a inne tak ciężko. Tak, to wszystko serdeczne. Bóg zapłać, z Panem Bogiem.
Dziękuję, Bóg zapłać. Proszę bardzo.
Tutaj ta odporność ma kluczowe znaczenie, ale też ogromne znaczenie ma wiek pacjenta, czyli wiek osoby, która została zarażona. Pamiętajmy, że osoby starsze to są często osoby, które mają wiele chorób, cierpią na przykład na cukrzycę, na nadciśnienie, więc tutaj ich organizm jak gdyby startuje z niższego poziomu, czyli walczy już z innymi chorobami. Jeżeli my dokładamy kolejną chorobę, to niestety dochodzi też do powikłań, które wiążą się z chorobami, na które pierwotnie ten pacjent chorował. Jeżeli chodzi o to, dlaczego jedni chorują, inni są bezobjawowymi nosicielami, no to znowu odwołuje się do odporności. Poza tym Państwo wiecie, że nawet jeżeli w naszym otoczeniu zwykle znajdowała się chociażby w pracy osoba z grypą, to też nie wszyscy tą grypą się zarażaliśmy i nie wszyscy ją ciężko przechodziliśmy. To tutaj nie ma jakiegoś schematu, który nam powie, jak kto będzie chorobę przechodził. Oczywiście ma znaczenie wiek, mają znaczenie choroby przewlekłe. Jeżeli chodzi o młode osoby, no oczywiście są takie czynniki, które obniżają naszą odporność. Jeżeli nie odżywiamy się w sposób właściwy, nie nawadniamy swojego organizmu, jeżeli zbyt mało śpimy, też obniżamy swoją odporność. Stres jest też często przyczyną obniżonej odporności, więc tutaj ta higiena i psychiczna, i fizyczna, i prowadzenie zdrowego stylu życia ma naprawdę ogromne znaczenie. Jeżeli się nie wysypiamy, jeżeli żyjemy w przewlekłym stresie, jeżeli nie jemy regularnie posiłków odpowiednio zbilansowanych, nie nawadniamy swojego organizmu, to też znacząco obniża naszą odporność. Także infekcje, które przechodzimy, na przykład jakieś przeziębienie, z którym wychodzimy z domu, naraża nas na... Niestety, jest to większe ryzyko zachorowania na inne choroby, także na koronawirusa.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, Andrzej z Liszych. Mam takie pytanie. Ja jestem w wieku powyżej 70 lat. Mam dookoła budynku dość rozległy teren do koszenia. Jak się zabezpieczyć czy w ogóle jest to dla mnie niebezpieczne? Dziękuję, przechodzę na odbiór.
Dziękujemy serdecznie, prosimy bardzo.
Myślę, że niebezpieczne. Myśmy też już o tym mówili kiedyś, że bardziej niebezpieczne
jest to, że po prostu podczas takich prac gdzieś tam można się trochę przeforsować, może człowieka, tak kolokwialnie mówiąc, owiać i w tym momencie nasza odporność spada. Przed chwilą mówiła o tym koleżanka Aneta, że najbardziej osobami podatnymi na zachorowania są te osoby, no, które mają jakieś choroby towarzyszące lub mają infekcje, są po prostu gdzieś podziębione. W tym momencie nasza odporność spada i w tym momencie stajemy się bardziej podatni na koronawirusa. Więc tutaj wielokrotnie te pytania padały. Pewnie wychodząc do ogrodu, gdzieś ogródka przydomowego, szansa zarażenia się, oczywiście mówimy tutaj od innych osób, jest niewielka, ale wychodząc tam, uważajmy, żebyśmy się nie przeziębili, bo później po prostu jesteśmy bardziej podatni na zarażenie.
Proszę bardzo, Radio Maryja, halo.
Szczęść Boże, kłania się Teresa.
Witamy Pani Tereso.
Ja witam ojca i witam gości, przepraszam. Mam taką serdeczną prośbę, wręcz błaganie. Czy na okres koronawirusa nie można by było jakimś sposobem wprowadzić strefy bezdymnej w miejscu zamieszkania? Sprawa, o której mówię, jest człowiek palący po 60 papierosów dziennie. Bez żadnej dyskusji, bez rozmowy, wręcz lekceważący. Dziecko jest w domu, chora córka na depresję.
Tak, pani Tereso, dziękuję ślicznie, bo o tym problemie także już mówiliśmy. Drodzy Państwo, warto przypomnieć, no, że w tym czasie no, szczególnych obostrzeń, tej kwarantanny narodowej, no, wrażliwość na siebie nawzajem no, powinna być czymś fundamentalnym, a zatem takie zachowania chociażby osób palących tytoń, które są sprawą dokuczliwą, chociażby w środowiskach osób, które mieszkają w jednym bloku, balkon przy balkonie, oknie przy oknie, no tak, żeby wymagało jakiejś odpowiedzi. Dni refleksji. Proszę bardzo.
No tak, dokładnie tak jak tutaj ojciec prowadzący powiedział. Było już wiele telefonów na ten temat. Możemy tylko apelować do naszych sąsiadów. No, przecież rozmowa też może czasami pomóc, jeżeli chodzi o samą rozmowę, że nie życzycie sobie państwo, albo że prosicie o to, żeby po prostu tak nie robić. Wiadomo, że jesteśmy zamknięci w mieszkaniach. Chodzimy na balkon, żeby złapać gdzieś tego świeżego powietrza, a tu się okazuje, że wkoło dym papierosowy. Znakomicie to rozumiem, bo sam nie palę i też mi to przeszkadza. Natomiast no, możemy tylko i wyłącznie apelować do świadomości osób, którzy no, gdzieś tam tego dymka puszczają i po prostu nam niepalaczom do końca się to nie podoba.
Bardzo gorąco dziękuję. Kończymy dzisiejsze nasze spotkanie. Na kolejne oczywiście jutro zapraszamy o stałej porze. Dziękuję serdecznie naszym gościom. Pozdrawiam Państwa. Życzę dobrego dzisiejszego dnia. Bóg zapłać z Panem Bogiem.
Dziękujemy.
Z Panem Bogiem.